Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam?
O, cześć Michał, nie zauważyłem cię. U mnie w porządku.
Słuchaj, a chciałeś się kiedyś nauczyć programować? Ale tak naprawdę, nie tak jak ty umiesz programować w Java w wersji script, tylko coś takiego prawdziwego.
Chciałbym, coś prawdziwego, takie prawdziwe, soczyste programowanie. No ale gdzie się mogę nauczyć?
A masz 7 miesięcy?
No mam, nawet więcej.
To doskonale się składa, bo wyobraź sobie, że Motorola Solutions zorganizowała akademię, gdzie przez 7 miesięcy możesz się nauczyć programowania. Rekrutacja jest otwarta dla każdego, nawet dla ciebie, więc jak zaaplikujesz, to mogą cię przyjąć, ale niekoniecznie. No i sytuacja wygląda tak, że jak przejdziesz wszystkie egzaminy i sobie dobrze poradzisz, to dostaniesz zatrudnienie w Motorola Solutions.
Kurczę, skąd ty wiesz takie rzeczy, Michał?
Wiesz co, mam internet.
A, okej.
Okay. Nie wiem, czy słyszałeś, ale jest coś takiego. I wyobraź sobie, że całkowicie nieprzypadkowo są u nas goście, którzy mogą nam więcej o tym opowiedzieć.
A faktycznie są goście, nie zauważyłem ich. Witajcie.
Dzień dobry, cześć.
Cześć.
Cześć, cześć.
To może opowiecie coś o sobie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia. To może zaczniemy od Jacka. Jacku, może kilka słów o tym, co robisz na co dzień.
No oczywiście. Dzień dobry jeszcze raz. Jacek Drawik przy telefonie. Ja pracuję w firmie Motorola od już długiego czasu i zajmuję się generalnie reprezentowaniem interesów tej firmy na terenie kraju, na terenie naszej Polski. Prowadzę tą firmę, jestem prezesem zarządu. Mam tą ogromną przyjemność pracować tutaj w Krakowie od, jak mówię, od wielu, wielu, wielu lat. Co ja robię? Chyba robię wszystko tak naprawdę. Nic, jeszcze nie ma takiej pracy, której bym się przestraszył, więc chyba w tej firmie robię wszystko i zaczynam się zastanawiać, czy cokolwiek jeszcze w tej firmie znajdę, ale takie pytanie zadaję sobie codziennie i codziennie odnajduję odpowiedź. Tak, jest coś nowego codziennie. Także tym się zajmuję.
Czyli taki człowiek orkiestra. Dobrze. To teraz może uczestnicy pierwszej edycji Akademii powiedzą nam kilka słów o sobie. Może zaczniemy od ciebie, Klaudia.
No to tak. Cześć, Klaudia. Jestem pierwszym uczestnikiem Akademii. I teraz właśnie dołączyłam w takim razie do zespołu Jacka, w sensie, jeżeli to jest taka orkiestra, to ja będę jednym członkiem tej orkiestrze. Co mogę powiedzieć o sobie? Skończyłam studia, miałam jakieś plany, które całkowicie zmieniłam i zapisałam się na akademię. Stwierdziłam, że jest to okazja, żeby właśnie zmienić swoją ścieżkę kariery. I tak oto 7 miesięcy bardzo szybko minęło. Bardzo dużo się uczyliśmy i jestem tu, gdzie jestem i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. To tyle.
Super, dzięki. Mamy jeszcze Pawła.
Cześć, jestem Paweł. W moim przypadku było to, historia nieco inaczej wyglądała. Studiowałem budownictwo, natomiast nie do końca odnalazłem się w tej ścieżce i zacząłem programować trochę jako samouk. I w międzyczasie, tak powiem, Facebook zaatakował mnie sponsorowaną reklamą Motorola o Akademii, więc stwierdziłem, że spróbuję, może akurat się uda. No i tak znalazłem się jako jeden z uczestników Akademii, a teraz już mogę powiedzieć śmiało, że jestem jednym członkiem orkiestry, jednym z członków orkiestry, jak to tutaj weszła taka, powiedzmy, konwencja nazewnicza. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że te pierwsze dni przebiegają bardzo fajnie, bez stresu, czyli te 7 miesięcy rzeczywiście pozwoliło nam, przynajmniej w moim odczuciu, odnaleźć się w tym świecie IT.
Super, czyli wychodzi na to, że reklamy to nie samo zło, może być z tego coś dobrego. To jeszcze, żeby uporządkować pewne fakty, to dodam tylko, że pierwsza edycja Akademii trwała od grudnia 2020 roku i zakończyła się z końcem lipca tego roku i właśnie Klaudia i Paweł brali w niej udział, a nowa edycja, czyli druga edycja Akademii, wystartowała 2 sierpnia i potrwa do lutego 2022, więc dzieje się. To może, Paweł, jak ty byś chciał się nauczyć programować, to może ty masz jakieś pytania i może ty zaczniesz.
Tak się składa, że mam pytania. Chciałbym zacząć może od pytania do Jacka. Dlaczego Motorola stworzyła taki program? I dlaczego szukacie spoza świata IT i oprogramowania?
Tak, jest tak naprawdę kilka powodów tego. Oczywiście głównym powodem jest powód biznesowy. My po prostu nadal rośniemy w Polsce i w Krakowie. Firma Motorola Solutions bardzo mocno nadal inwestuje w Kraków, w związku z tym potrzebujemy kolejnych pracowników do nowych projektów, do nowych rozwiązań, do nowych klientów tak naprawdę na całym świecie. I z uwagi na to, że tak naprawdę rekrutujemy ponad 20 lat. Ciekawostką jest, że jak firma powstała w 1998 roku, otworzyliśmy nasze centrum w Krakowie, to od 1998 roku nie było jednego miesiąca, ale dosłownie jednego miesiąca, w którym byśmy nie urośli. Czyli 20 plus lat, 12 miesięcy w ciągu roku, w każdym miesiącu przyjmujemy nowych pracowników i rośniemy do góry. Dlatego już ich jest prawie 2,5 tysiąca. No i nadal potrzebujemy. Gdybyśmy mogli przyjąć jutro 150 i gdyby magiczną różdżką można było to zrobić i skrócić to do jednego dnia, to byśmy to zrobili. W związku z tym potrzebujemy po prostu nowych ludzi, nowych specjalistów, nowych pracowników. Ale jest jeszcze, wydaje mi się, ważniejszy powód, dlaczego akurat akademia, no bo można by sobie wyobrazić, że prowadzimy tak jak do tej pory normalną rekrutację i po prostu szukamy dotychczasowymi kanałami dobrych ludzi, dobrych specjalistów, dobrych pracowników. Ale w międzyczasie zauważyliśmy u nas na pokładzie kilka osób, które z punktu widzenia swojego wykształcenia, z punktu widzenia tego, co robią, wcale nie były programistami, wcale nie były informatykami, wcale nie parali się tworzeniem kodu i to ich nie pasjonowało, tylko zaczynali od czegoś innego. Sami po prostu własnymi siłami zmienili swoją ścieżkę kariery, nauczyli się czegoś, wystartowali do nas i się dostali. I co się okazało? Że ci ludzie są naprawdę świetni, a oznaczają się jeszcze czymś. Coś, co według mnie jest jednym z absolutnie najważniejszych cech dobrego pracownika, po prostu motywacja. Oni byli i są niesamowicie zmotywowani do tego, co robią. No nie ma nic lepszego, czego można sobie wyobrazić w firmie u pracodawcy, niż posiadać zmotywowanego pracownika. W związku z tym przyjrzeliśmy się tej sytuacji i doszliśmy do wniosku, że takich ludzi w Polsce, takich ludzi na rynku powinno być zdecydowanie więcej. Ludzi, którzy gdzieś utknęli albo nie do końca podjęli taką decyzję, dobrą decyzję i nie wiedzą, myślą o czymś innym, chcieliby to zmienić i nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić. Albo potrzebują takiego dodatkowego impulsu, żeby coś zrobić. Ja mówię nawet o samym sobie. Ja pamiętam, jak rozpoczynałem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, to zaczynałem na takim wydziale, którego już w tej chwili nie ma, Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, w życiu w kopalni nie byłem. I to był zawód mechanik energetyk dokładnie. I już na pierwszym roku zorientowałem się dokładnie, że to jest absolutnie nie to, co chcę robić. Chcę programować, zobaczyłem wtedy, że dookoła jest informatyka, zobaczyłem, czym to się je i w związku z tym stanąłem przed decyzją, albo kończyć studia, albo rezygnować i zmieniać. I podjąłem decyzję, że jednak zostaję na tych studiach, skończę sobie, będę mechanikiem energetykiem od maszyn cieplnych, będę wiedział, jak projektować turbiny parowe, wodne i tym podobne inne, ale równolegle nic nie jest w stanie mnie powstrzymać przed moją pasją, czyli przed informatyką. Skończyłem studia, nigdy w życiu nie byłem w kopalni, nigdy w życiu nie pracowałem jako mechanik, nigdy w życiu nie zaprojektowałem żadnej turbiny albo sprężarki. Nie kierowałem tylko i wyłącznie motywację i pasję. I właśnie Takich ludzi zaczęliśmy szukać na rynku i stąd narodziła się idea właśnie Akademii, żeby dać ludziom ten dodatkowy sygnał. Słuchajcie, czekamy na was, wyszkolimy wam, damy wam całą wiedzę, która umożliwi wam wejście do firmy, do takiej firmy jak nasza. Zgłoście się, pokażcie się tą motywacją, wykonajcie pierwszy ruch. I chyba to są dwa takie główne powody. Po prostu potrzeba biznesowa i fantastyczny dostęp do zmotywowanych osób tutaj w Polsce, w Krakowie i dookoła.
Jest bardzo ciekawe, co mówisz o motywacji, Jacku. Czy macie plany jakoś potem weryfikować albo śledzić jakieś liczby związane z tą motywacją, żeby porównać albo ocenić skuteczność programu?
Tak, oczywiście. Znaczy, mówiąc wprost, my bardzo uważnie obserwowaliśmy wszystkich kandydatów na Akademii. To też dla nas był pewien eksperyment. Może nie obawialiśmy się jakby sukcesu tego eksperymentu, bo sito rekrutacyjne było bardzo gęste. W związku z tym wybraliśmy jak w starym dobrym filmie the best from the best from the best. I wiedzieliśmy, że skończą spokojnie tę akademię, sobie fantastycznie poradzą. Myśmy mimo wszystko obserwowaliśmy ich po pierwsze dlatego, żeby ich lepiej poznać, a po drugie, żeby w bardzo maksymalnie dobry sposób dobrać im zespoły, dobrać im technologię, dobrać im projekty, w których będą pracować. Także znamy już ich od ponad 7 miesięcy, bo nie tylko sama akademia, ale również okres rekrutacji. Więc jakby znamy się tutaj już całkiem nieźle i wszyscy skończyli akademię, wszyscy są naszymi pracownikami. I tak samo jak wszystkich innych naszych pracowników będziemy nadal obserwować, tak samo jak oni obserwują nas. No to jest wzajemne obserwowanie się.
To ja mam teraz pytanie do uczestników. Dlaczego zdecydowaliście się na udział w akademii? Dlaczego akurat ta ścieżka kariery, a nie coś innego? Nie wiem, na przykład marketing, finanse, księgowość, cokolwiek innego, tylko właśnie programowanie. Czy ktoś ze znajomych wam polecał zawód programisty, czy ta ogólna teraz powiedzmy moda na bycie programistą też miała tutaj wpływ? Może Klaudia, ty powiesz pierwsza, dlaczego się zdecydowałaś?
To wybrałeś sobie nietypowy przypadek. To teraz ci powiem. Ja jestem po inżynierii biomedycznej. Jak szłam na studia, to nie do końca wiedziałam, z czym się będzie wiązała moja przyszłość, jeżeli chodzi typowo o inżynierię biomedyczną. Myślałam, że po prostu będę sobie projektować właśnie jakieś może ortezy, protezy i że będzie super. No i się mocno rozczarowałam. Potem przyszedł czas, gdzie poznałam swojego męża, mam 2 dzieci i chciałam wrócić bardzo na rynek pracy. Po prostu tak strasznie chciałam wrócić i porozmawiać z ludźmi w podobnym wieku jak ja, a nie takie do lat 5. Bardzo chciałam poczuć taki po prostu dreszczyk emocji, że się przychodzi, że coś zależy od ciebie, że możesz coś zrobić. I zaczęłam rozglądać się po rynku. Zaczęłam też sobie coś tam robić w kwestiach modelowania. No i wtedy przyszła pandemia. I dużo ścieżek się pozamykało. A cały czas od jakiegoś mniej więcej roku albo dwóch na placu zabaw miałam kolegę, który pracuje w Motorola, który właśnie zmienił swoją ścieżkę kariery z budownictwa na programistę. I on mnie tak dźgał, żebym spróbowała, a ja tak nie do końca wierzyłam, że sobie poradzę, ale po prostu w tamtym roku, jak już byłam tak bardzo zdeterminowana, że ja tak bardzo chcę podjąć pracę, stwierdziłam, że nie, ja sobie dam radę, ja muszę spróbować. No i wysłał mi, pamiętam, link. Ja nie zauważyłam od razu tego linku, dopiero po 2 dniach. Otworzyłam, popatrzyłam, no wysyłam CV, zobaczymy. No i tak się to stało, że wysłałam CV, potem kolejny etap i teraz jestem w Motorola. No to tyle.
Bardzo mi się podoba, jak mówisz o tym, że a sobie poradzę, czy sobie nie poradzę. Skończyłaś inżynierię biomedyczną. W kontekście tej informacji wydaje mi się, że no, programowanie jest do ogarnięcia, jeśli skończyłaś takie studia. Ale co ja tam wiem? Ja to tak robię półhobistycznie. Dobra, Paweł, to teraz może ty powiesz, jak to się stało, że trafiłeś do akademii.
W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że ja tak naprawdę od samego liceum byłem przekonany, że budownictwo to jest moja ścieżka i no podjąłem taką, a nie inną decyzję i stwierdziłem, że to na pewno będzie to. Nawet pracowałem już w liceum trochę w biurach projektowych, rysowałem już jakieś rysunki, więc powiedzmy jakaś tam determinacja była, żeby być powiedzmy dobrym projektantem. Natomiast w momencie, kiedy zderzyłem się ze studiami i kiedy świat, powiedzmy, życia już podczas projektowania budynków i tego typu rzeczy, czyli życie, które weryfikowało, powiedzmy, tą wiedzę, którą poznaje się na studiach, powodowało we mnie mega frustrację. Czyli z jednej strony dostawałem zupełnie inne informacje, z drugiej strony zupełnie inne. W pewnym momencie stwierdziłem, że wezmę sobie urlop i poczekam, przemyślę, czy to na pewno jest ta ścieżka, którą chcę robić. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najprostsza branża pod kątem zarobków, godzin pracy i tak dalej. Więc stwierdziłem, że wezmę sobie rok urlopu na studiach i przemyślę, czy na pewno to jest dobre wyjście, kontynuować tą ścieżkę. I w międzyczasie rozmawiałem również dziwnym trafem z moim kuzynem, który pracował w Motorola kilka lat. I pytałem się go, co ogólnie myśli na ten temat. On mówi, żebym spróbował może trochę pokodować, że teraz jest mega zapotrzebowanie na programistów. No i tak zacząłem na własną rękę być samoukiem. Miałem trochę więcej czasu, bo mimo że pracowałem, to jednak gdzieś ten czas potrafiłem znaleźć. No i parę miesięcy programowania na własną rękę. Bardzo wciągające, absorbujące czas. Potrafiłem siedzieć mnóstwo godzin, aż moja dziewczyna myślałem, że mnie kiedyś z domu wyrzuci. I stwierdziłem, że to jest to, że chcę kontynuować naukę właśnie pod kątem bycia programistą. I Akademia Motorola trafiła się całkiem przypadkowo, bo szczerze mówiąc myślałem, że samoukiem będę aż do znalezienia pierwszej pracy. Natomiast pandemia zweryfikowała, że wcale tej pracy jako młodszy programista nie będzie łatwo znaleźć, więc stwierdziłem, że taka akademia będzie bezpieczną opcją w przypadku, gdybym rzeczywiście sobie poradził. No i tak samo jak Klaudia, pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, chyba były trzy, już nie pamiętam. I no i jestem tu, gdzie jestem. Jestem mega zadowolony, bo mimo że startowałem z innego trochę etapu, czyli już tam coś kodziłem jednak, to jakby sama akademia, nie czułem tego, że powtarzam rzeczy, które już robiłem, bo miałem po prostu nieco więcej czasu, żeby siedzieć nad swoimi kursami. Czyli to nie było dla mnie wcale w ten sposób, że mogłem część rzeczy zrobić szybciej, tylko po prostu miałem więcej czasu na siedzenie nad swoimi jakimiś prywatnymi projektami.
To ja bym w takim razie chciał zapytać teraz uczestników, jak dokładnie to sito wyglądało, z jakich etapów się składało, co musieliście zrobić, jakie pytania wam zadawano. Nie muszą to być jakieś super szczegółowe odpowiedzi, bardziej nam chodzi o to, żeby zarysować, czego potencjalni kandydaci mogą się spodziewać na takiej rekrutacji. Może Klaudia chciałabyś zacząć?
No to tak, na początku, tak jak wspomniałam, wysyłamy CV, aplikujemy tam, wypełniamy podstawowe informacje, potem czekamy na kontakt. Myślę, że chyba to było jeden dzień albo dwa, kiedy dostałam maila, że będę miała do wykonania w sumie zabawa, bo gra. I wchodziłam na platformę i tam była gra. Myślałam, że to na początku jakieś żarty, ja tutaj już zestresowana, mówię, ciekawe co to będzie, a to gra. Po tej grze był kolejny mail, że zaproszą mnie do zrobienia zadania i zostało wysłane zadanie. Zadanie to była w moim przypadku do przygotowania strona internetowa, były tam wymagania, z ilu podstron ma się składać, co ma zawierać mniej więcej, taki szkic. I na to było kilka dni do wykonania, do odesłania tego projektu. I później były kolejne maile, w których dostawaliśmy zaproszenia ze względu na ten stan pandemii, jaki był. To ja trafiłam w ten okres takiej mocnej już tego lockdownu, więc te spotkania miałam online i wtedy było spotkanie grupowe online, w którym była kolejne zadanie do zrobienia w grupie i potem były rozmowy z osobami, z przyszłym mentorem i tam analiza tego zadania, które wykonaliśmy. Tej strony internetowej, potem była rozmowa z osobami o właśnie naszej motywacji, czym się kierujemy, jak się na to zapatrujemy. Potem były również rozmowy z osobami z Motorola, też nas właśnie pytali o naszą motywację, po prostu tak chcieli nas poznać i później dostawaliśmy decyzję, to tak w skrócie.
Paweł, a czy w twoim wypadku ta rekrutacja wyglądała podobnie? Tak samo chciałbyś może coś dodać, bo na początku wspominaliście o tym, że są dwie ścieżki, przynajmniej w pierwszej edycji Akademii były dwie do wyboru, backend i frontend. No i nie zadaliśmy wam pytania, czy oboje ukończyliście tą samą ścieżkę, czy to były dwie różne ścieżki, stąd też moje pytanie, Paweł.
Okej, oboje ukończyliśmy ścieżkę frontendową, więc powiedzmy jesteśmy kolegami z grupy. Więc tym lepiej, powiedzmy, i milej się rozmawia, spędza czas. Jeżeli chodzi o takie uzupełnienie tego, co mówiła Klaudia, bo oczywiście ze wszystkim się zgadzam, to jest to, że myślę, że nikt na początku nie spodziewał się tej gry, która tam, powiedzmy, w jakiś sposób miała analizować logiczne myślenie uczestnika.
Tak z ciekawości, co to była za gra? Mario, czy jakiś Pac-Man, czy coś innego? Nie te czasy, nie?
Najbliżej chyba do Pac-Mana, natomiast coś, taka logiczna gra, że musiały się szukać wyjścia, jakieś tego typu rzeczy. Już nawet nie pamiętam. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tą grę, to myślałem, że to jest po prostu tak tylko, żeby, powiedzmy, odstresować kandydata. Nie wiedziałem, że to jest jakiś etap rekrutacji. Dopiero potem byłem w lekkim szoku, że rzeczywiście to też przesiewało ludzi. No i potem było to zadanie, o którym mówiła Klaudia, czyli do zrobienia była strona. Sama strona, no to wiadomo, tam były jakieś wytyczne i tak dalej, więc tutaj nie ma się co nad tym za bardzo rozwodzić. Myślę, że wbrew pozorom wymagała dość szybkiego uczenia się w momencie, kiedy ktoś nie miał styczności z jakimś HTML-em czy CSS-em wcześniej, więc to na pewno jest warte uwagi. Kolejny etap, ja akurat miałem tą przyjemność, że byłem w grupie face to face, czyli nie byłem zdalnie, więc myślę, że dużo lepiej przez to było mi przejść niż być zdalnie. Znacznie lepiej jest, jak się ma ten kontakt z drugim człowiekiem, można go zobaczyć i bardziej wyczuć, co on o tobie myśli. Ja miałem tą przyjemność, że właśnie w grupie wykonywaliśmy zadanie, które miało sprawdzić, jak sobie radzimy w kontakcie z drugim człowiekiem, jak współpracujemy, jak ogólnie sprawdzało to naszą komunikatywność, przejmowanie inicjatywy i tak dalej. No i potem mieliśmy rozmowę z przyszłym mentorem, która, powiedzmy, tam polegała na sprawdzaniu języka angielskiego, czy potrafimy się dogadać, no i omówienie tego projektu, który robiliśmy, czyli tej strony. I zaraz po tym, w zasadzie ja chyba, jeżeli nie tego samego dnia, to na drugi dzień już dostałem odpowiedź, czy się zakwalifikowałem. W moim przypadku oczywiście to było, że pozytywnie wszystko przeszło.
Klaudia, czy mogłabyś mi powiedzieć kilka słów o tym, które elementy tego szkolenia były dla ciebie najtrudniejsze, a które najłatwiejsze, albo które części najmilej wspominasz, najchętniej, w których części najchętniej uczestniczyłaś, a które były, powiedzmy, rzeczami, które trzeba było przebrnąć, no i już trudno, tak, żeby ukończyć, trzeba było się tym zająć.
Dla mnie to był bardzo ciężki kurs. Ja wcześniej nie programowałam tak hobbystycznie. Miałam przedmioty na studiach, jak programowanie, było jakieś 7 lat temu, przez jeden semestr. I na samym początku to dla mnie było bardzo ciężko w ogóle zrozumieć ten język informatyczny, to słownictwo. I nie zapomnę tego, jak właśnie pierwszy raz połączyliśmy się na spotkanie z zespołem motorolowym. To była właśnie pierwsza, akurat ja trafiłam do opiekunki. Ja byłam bardzo zestresowana, to był pierwszy stand-up i oni tak wszyscy rozmawiali, a ja nic nie rozumiałam, co oni mówią. Oni mówili po polsku, zaznaczę. Ale ja nie rozumiałam, co oni, po prostu tych słów to nie używają. I na końcu okazało się, że ta osoba, która była wtedy obecnym takim moim właśnie mentorem motorolowym, to jest również dziewczyna po inżynierii biomedycznej. I to mnie tak troszeczkę uspokoiło, że faktycznie ona to zrozumiała, że ona tam jest, że ona sobie dobrze daje radę, jest zadowolona. Więc to było takie pierwsze moje zderzenie i szczerze powiem ci, nie było dla mnie nic, co byłoby łatwe. Dla mnie nie było nic łatwego. Dla mnie każdy etap był ciężki, okupiony nocami. Jak już myślałam, że wychodzę na prostą, to wtedy zamykali mi przedszkola, a jak nie, to miałam kwarantannę. Także naprawdę powiem wam, że mój tata był zawodowym bokserem i ja się czułam jak na ringu cały czas. Po prostu tylko dokładali mi kolejną rundę. Co ja mogę powiedzieć? Ja byłam trochę zaskoczona w pewnym momencie, ponieważ mieliśmy też szkolenia, oprócz tego, że przyglądaliśmy się pracy tych teamów, właśnie jak wygląda stand-up, co to w ogóle jest, bo ja nie wiedziałam, co to jest stand-up. To oni ze sobą też się komunikowali i mieliśmy kilka szkoleń, również już takich typowo z językiem, akurat w naszym przypadku to był Angular. I mentorzy Motorolowi i Kotkulowi się w tej kwestii porozumiewali i oni też jakby później od nas oczekiwali, że jeżeli było nam to przekazywane ze strony Motorola, to również będziemy używać tego na kursie. Czyli tutaj właśnie ta współpraca była i według mnie no naprawdę bardzo fajnie to było zrobione, bo nie byliśmy tacy oderwani, jak jest się po studiach na przykład, kiedy są laboratoria, są praktyki, ale brakuje tego obycia w pracy. Wiadomo, że dalej jeszcze coś tam błądzimy, ale teraz podam przykład, ponieważ mamy szkolenia wprowadzające. Jest kilka osób, które dostały się do Motorola z zewnątrz. Mimo to, że jestem osobą, która panikuje i trochę się stresuje, czuję się pewniej, ponieważ już nawet o programach, które teraz nam mówią na szkoleniach, ja już się osłuchałam tych nazw, ja już z niektórych korzystałam podczas kursu. I tak nawet nieraz im podpowiadamy, że aj słuchaj, jest takie i to jest tutaj, więc to jest fajne.
Warto. Czyli było ciężko, ale warto było. Jest satysfakcja na finiszu. Tak. Super, Paweł, a jak wyglądało to u ciebie? Też to była taka ciężka przeprawa, czy było troszkę łatwiej?
U mnie największym wyzwaniem było spiąć dobę w 24 godziny. bo mimo wszystko starałem się również utrzymać przez te 7 miesięcy, bo trzeba podkreślić to, że jest dużym wyzwaniem 7 miesięcy poświęcić po prostu no, praktycznie w 100% na akademię. Więc ja stwierdziłem, że okej, spróbujemy, czy jeszcze uda mi się przeżyć przez te 7 miesięcy bez pomocy bliskich. No i jak widać udało się. Później miałem czas, żeby to odespać wszystko, więc jestem zadowolony z tego. Pod kątem technicznym były momenty, że faktycznie był hardcore. Natomiast z mojej perspektywy, z racji tego, że tam miałem te parę miesięcy wcześniej kontaktu już z językiem i z technicznymi rzeczami, to było to dla mnie na pewno prostsze. Więc były sytuacje, gdzie można było sobie tą poprzeczkę podnieść, a były sytuacje, gdzie ta poprzeczka była na tyle wysoko, że trzeba było się mocno skupić, żeby ją przeskoczyć. Na przykład myślę też, że Klaudia troszkę przesadza z tym, co mówi, bo zawsze chodziła uśmiechnięta po biurze, więc aż tak źle nie było, więc nie próbujmy przestraszyć wszystkich, bo okej, było ciężko, ale myślę, że mega warto podkreślić to, że atmosfera w grupie i kontakt z mentorem i kontakt z ludźmi motorolowymi bardzo podbudowywał i pchał nas do przodu cały czas, że mimo, że tam pojawiały się jakieś tam drobne chwile zwątpienia, to wszyscy się trzymali razem i brnęli do przodu cały czas, nie patrząc się za siebie i wierząc, że rzeczywiście wszyscy będziemy razem w tej pracy później.
Po tym, co usłyszeliśmy o rekrutacji, o tym sicie, to nikt się nie spodziewał, że kurs będzie łatwy. Poza tym też nikogo nie staramy się tutaj przestraszyć, ale dobrze jest trochę realizmu wprowadzić do rozmowy, żeby też wszyscy nie myśleli, że to jest plaża i drinki z palmą i z rureczką i leżenie i powiedzmy pieniążki same wpadają i praca sama się robi. Fajna perspektywa, no wiadomo, każda nowe zderzenie z przebranżowieniem jest trudne, nieważne co to jest. Ale poradziliście sobie i jesteście już teraz tylko będzie już prawdopodobnie lepiej. To teraz jeszcze pytanie uzupełniające, jakie macie plany na przyszłość? Wiem, że dopiero zaczęliście nową ścieżkę kariery, wiem, że to jest dla was całkowicie nowe życie, ale może macie już w głowie jakieś plany, jak chcecie tą karierę poprowadzić, co chcecie robić, w czym się jeszcze czujecie na przykład mocni, a w czym jeszcze słabi, co byście chcieli poprawić, jak chcecie poprowadzić to swoje nowe życie? Kto pierwszy? Może teraz Paweł, tak, na koniec.
Jak to ambitnie senior w 3 lata, mógłbym powiedzieć, ale schodząc na ziemię po prostu chciałbym być coraz lepszy w tym, co robię i gdzieś jeszcze oprócz jakiej Motoroli próbować gdzieś jeszcze swoje projekty w jakiś sposób tworzyć i rozwijać, bo myślę, że warto próbować różnych rzeczy wciąż, a nie siedzieć w jednym miejscu, więc myślę, że to jest taki główny cel, żeby nie osiąść na jednym stanowisku przez kolejne 20 lat, tylko pchać wszystko do przodu.
Super. A Klaudia, twoja wizja na przyszłość?
Ja tutaj się zgadzam z Pawłem, jeżeli chodzi właśnie o to osiadanie, ale ja szczerze mówiąc nie mam takiego konkretnego planu, że zostanę seniorem czy zostanę specjalistą, dlatego że ja już miałam swoje plany, które zmieniłam. Ja po prostu teraz chcę się uczyć, chcę rozwijać się, chcę się poczuć pewnie w tym, co robię i myślę, że tak mnie bardzo zaskoczy ta droga, ponieważ z każdym momentem do każdej rzeczy okazuje się, że jest kolejne środowisko, które ją wspomaga, kolejną rzecz, którą możemy się nauczyć i mam wrażenie, że nigdy nie będę tak czuła się bardzo pewnie, że ja już wszystko wiem, ale ja bym chciała po prostu wiedzieć, że poznaję kolejną rzecz. I myślę, że w tym zawodzie chyba to już tak do końca będzie, że tu cały czas trzeba będzie się rozwijać i chcieć się rozwijać, żeby rozumieć to, co nowego się pokazuje, to, co nowego ludzie robią i na to się nastawiam. Nastawiam się na ciągłą walkę na tym ringu, ale taką przyjemną, na taką z przerwami, z takimi wygranymi walkami, z odpoczynkiem i potem, nie wiem, może zmianą przeciwnika na właśnie może ścieżkę seniora albo coś innego. Jestem otwarta.
Na koniec chciałbym prosić, Paweł, żebyś może krótko zachęcił potencjalnych uczestników jeszcze niepotwierdzonej, ale bardzo prawdopodobne, że kolejnej edycji do udziału, czyli osób, które po dzisiejszej audycji chciałyby wejść w taką ścieżkę kariery jak wy. To może jakiś taki elevator pitch, co jakbyś sprzedał to udział w akademii takim osobom, które są zainteresowane.
Okej, słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić coś fajnego w życiu, Jeżeli rzeczywiście jesteście zdeterminowani, żeby spróbować czegoś zupełnie innego, co może się okazać fajną perspektywą na przyszłość, jeżeli naprawdę wam się chce, spróbujcie, zobaczcie, czy to będzie dla was dobre, czy to będzie was interesować. I uwierzcie mi, że praca później w grupie, jeżeli wam się uda przebrnąć przez to sito konkurencji, naprawdę będzie mega przyjemnością i będziecie mega zadowoleni z tego, co was będzie spotykać w kolejnej edycji. Trzymam za was kciuki.
Dzięki. Z mojej strony to tyle. Ja już nie mam więcej pytań. Dowiedziałem się tego, co chciałem. Paweł, prowadzący, czy ty masz jeszcze jakieś pytania?
Nie mam. Dziękujemy bardzo za wszystko, co nam opowiedzieliście dzisiaj. Może ktoś z was ma jeszcze coś do dodania na koniec?
Wolne wnioski, komentarze.
To ja bardzo bym chciała zachęcić osoby, które w jakiś sposób się obawiają, że sobie nie poradzą, że mogą czegoś właśnie zawieść siebie tak naprawdę, bo tylko tego mogą się obawiać. To chciałam powiedzieć, że nie, że jeżeli chcą zmienić swoją ścieżkę, to zrobią to. Będzie to kosztowało bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania, ale jeżeli bardzo chcą, to da się to zrobić i ja za wszystkich trzymam bardzo mocno kciuki, bardzo serdecznie namawiam na to, żeby właśnie chwycić życie w swoje ręce i nauczyć się czegoś nowego. I tu nie mówię tylko o Akademii Motorola, po prostu, żebyśmy byli bardziej tacy zdeterminowani i wierzyli w siebie. I sama się tego uczę teraz.
Dzięki bardzo, Klaudia. Te słowa zagrzewają do walki.
To myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Ja dziękuję wszystkim uczestnikom za naprawdę ogrom informacji i ciekawych historii. No to co? No to kończymy i dzięki wszystkim. Do usłyszenia.
Dziękujemy i do usłyszenia.